Okej, rozłóżmy to dzisiaj na czynniki pierwsze, bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Budowę absolutnie najpotężniejszego, najbardziej zaawansowanego technologicznie drapacza chmur, wiesz, w całej historii.
Mm-hmm.
Cała cywilizacja się zjednoczyła, rzuciła wszystkie surowce, całą inżynierną wiedzę, żeby zbudować wieżę, która dosłownie przebije chmury. Cel jest prosty, prawda? Pokazać bogom, jak potężny i niezależny stał się człowiek.
Pełna autonomia.
Właśnie. I tymczasem konstruktor pnie się w górę, stawia ostatnią cegłę, pęka z dumy, a Bóg musi zmrużyć oczy, wyciągnąć kosmiczną lupę i dosłownie stąpić na dół, żeby w ogóle tę żałosną, mikroskopijną budowlę dostrzec.
To jest genialny obraz.
Prawda? To jest prawdopodobnie najstarszy i taki najbardziej brutalny żart sytuacyjny w historii literatury. A jest ukryty w tekście, który większość ludzi po prostu omija szerokim łukiem.
I szczerze mówiąc, to omijanie wcale nie dziwi. Bo na pierwszy rzut oka ten tekst wygląda, jakbyśmy czytali antyczną książkę telefoniczną.
Dokładnie. Nudy.
Mówimy tu o Księdze Rodzaju, a konkretnie o fragmencie od 10 do połowy 11 rozdziału. Zazwyczaj, wiesz, czytelnik widzi tam po prostu niekończącą się listę dziwnie brzmiących imion.
Ktoś zrodził kogoś, tamten zrodził kolejnego i tak dalej.
Tak, i człowiek przewraca stronę, byle szybciej dotrzeć do momentu, w którym znów zaczyna się jakaś sensowna akcja.
No i właśnie dlatego w naszej dzisiejszej analizie będziemy bazować na niesamowitym wykładzie doktora Kennetha Matthewsa zatytułowanym Narody i Wieża Babel. Zrobimy takie pełne zanurzenie w temat, żeby, wiesz, udowodnić coś zupełnie przeciwnego.
Oj tak, zdecydowanie.
Jest moim zdaniem genialnie skonstruowana opowieść o pierwszych skokach technologicznych, o psychologii tłumu, o, wiesz, zgubnej pysze imperiów.
I o geopolitycznej mapie starożytnego świata, o czym często zapominamy.
Właśnie. Nasze źródło pokazuje, jak ten konkretny fragment pełni funkcję takiego wielkiego mostu, który przenosi nas od historii uniwersalnej ludzkości, po prostu, do historii jednej konkretnej rodziny, rodziny Abrahama.
Ale wiesz co? Fascynujące jest tutaj to, że zanim wejdziemy na ten most i przyjrzymy się samym narodom, materiał zmusza nas do zrobienia kroku w tył.
Aha, czyli musimy się cofnąć do 9 rozdziału?
Dokładnie. Żeby w ogóle zrozumieć logikę tego starożytnego podziału świata po wielkim potopie. Z punktu widzenia narracji, ludzkość dostaje czystą kartę.
No tak, reset systemu.
Reset. I Noe staje się kimś w rodzaju nowego Adama. Podobnie jak ten pierwszy w Edenie, Noe ma za zadanie uprawiać ziemię i tu pojawia się taki detal, o którym wspomina autor wykładu, unikalny na tle ówczesnej literatury Bliskiego Wschodu. Mianowicie, Noe sadzi winnicę.
O, to jest super ciekawe. Zawsze uważałem, że warto to wyjaśnić. Dlaczego to w ogóle ma znaczenie? Bo w mezopotamskich mitach, tych, w które wierzyli sąsiedzi starożytnych Izraelitów, prawda?
Mm-hmm.
Wino zawsze było postrzegane jako taki gotowy dar zrzucony z nieba. Znaczy, bogowie dawali ludziom wino, żeby ci mogli się nim po prostu cieszyć, bez wysiłku.
Dokładnie tak.
Tymczasem w tej biblijnej relacji mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Wino to jest efekt ciężkiej pracy ludzkich rąk. Człowiek musiał zasadzić winorośl, zebrać owoce, wytłoczyć je.
I poddać fermentację. Jasne. To jest po prostu afirmacja ludzkiej pracy, ludzkiej inwencji, prawda?
Tak, ziemia rodzi, ale to człowiek ją przekształca.
Dokładnie, ale z każdym takim ludzkim wynalazkiem wiąże się odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, jak ten wynalazek zostanie użyty. I ten nowy Adam, czyli Noe, ponosi spektakularną porażkę w zarządzaniu własnym dziełem.
Upija się.
Upija się do nieprzytomności we własnym namiocie i to, wiesz, to prowadzi do incydentu, który na zawsze definiuje relacje między jego potomkami.
Tak, to jest w sumie znany mechanizm, znaczy ojciec rodziny traci nad sobą kontrolę, a dzieci reagują w skrajnie różny sposób. No bo Ham, ojciec Kanaana, wchodzi do namiotu, widzi nagiego ojca i co robi?
Zamiast pomóc, po prostu idzie o tym opowiadać i się naśmiewać.
Naśmiewa się z niego na zewnątrz, podczas gdy jego bracia Sem i Jafet wykazują zupełnie inną postawę. Biorą szatę, wchodzą tyłem, żeby w ogóle nie patrzeć na to upokorzenie i go przykrywają.
No i skutek jest taki, że kiedy Noe trzeźwieje, rzuca przekleństwo na linię Hama.
A konkretnie na Kanaana.
Właśnie, a błogosławi Sema i Jafeta. Zastanawiałem się nad tym długo i wymyśliłem taką analogię. To jest trochę tak, jak wyobraź to sobie, jak znalezienie pożółkłego pamiętnika pradziadka gdzieś na strychu, wiesz?
Aha, okej. Okay.
Cała twoja, powiedzmy, wielka rodzina od pokoleń jest podzielona na zwaśnione obozy. Nikt już nawet, wiesz, nikt już nie pamięta, dlaczego wujkowie nie odzywają się do siebie przy świątecznym stole.
Klasyka.
Klasyka, nie? I nagle ten jeden zapisek z przeszłości, z tego pamiętnika, tłumaczy całą dynamikę. Znaczy, dowiadujesz się, że to ten pradziadek oszukał tamtego i od tego wszystko się zaczęło. Ten tekst wyjaśniał Izraelitom ich własną teraźniejszość, prawda? Ale po co w ogóle autor umieścił ten tak, no, wstydliwy incydent z Noem akurat przed tak ważną listą narodów?
No i tu trafiamy w sedno. Doktor Matthews kładzie na to ogromny nacisk. To tworzy pewną mapę moralną.
Mapę moralną?
Tak. Dla starożytnych Izraelitów, którzy po myśl wkraczają do ziemi Kanaan, ten tekst to był kompas. Dzięki temu rozumieli, skąd w ogóle wzięły się narody, z którymi mają do czynienia i dlaczego potomków Hama, czyli Kananyczyków, należy traktować z ogromną nieufnością.
Czyli to było takie ostrzeżenie?
Tak, ale, i to jest bardzo ważny niuans ze źródła, to nie oznaczało, że wszyscy oni, jako jednostki, byli bezwzględnie skazani na potępienie. To nie był wyrok na każdego człowieka z tej linii krwi na wieki. Chodziło raczej o ogólną kondycję narodu, o ich zepsucie kulturowe. Zresztą później w tekstach znajdujemy osoby z tych narodów, które integrują się z Izraelem.
Dobrze. I to nas płynnie, bezpośrednio wprowadza w ten taki szeroki, międzynarodowy krajobraz. Z 9 rozdziału wchodzimy do 10, do tej słynnej tablicy narodów. Z tego, co pamiętam, mamy tam zestawienie 70 narodów, prawda?
Zgadza się. 70. Zresztą w starożytności ta liczba była symboliczna.
Wielokrotność siódemki pełnia.
Dokładnie tak. Oznaczała pewną kompletność, całkowitość. Zestawiono tam potomków Jafeta, potem Hama, a na końcu Sema. Tylko, że i to jest kluczowe, te listy nie opierają się wyłącznie na biologii.
No właśnie.
My dzisiaj patrzymy na drzewa genealogiczne przez pryzmat DNA, a oni stosowali kryteria etniczno-językowe, geopolityczne, etnogeograficzne.
I tu robi się naprawdę ciekawe, bo wiesz, myślałem o tym i z dzisiejszego punktu widzenia to brzmi trochę absurdalnie.
Dlaczego?
Bo źródło podaje taki specyficzny przykład. Mamy Mizraim, czyli starożytny Egipt, jako, wiesz, ojca różnych grup, a Kanaan jest nazwany wręcz ojcem Sydonu.
Tak, Sydonu, czyli potężnego fenickiego miasta.
No więc jak człowiek może być ojcem, po prostu ojcem miasta? Jak to działało w ich głowach? To się zupełnie różni od naszych współczesnych drzew genealogicznych.
I to jest moment, w którym musimy rozróżnić dwie koncepcje, o których szczegółowo mówi autor wykładu. Mamy tu do czynienia z genealogią horyzontalną oraz wertykalną.
Okej, horyzontalna, czyli jaka?
Horyzontalna to ta z 10 rozdziału. Ona się rozgałęzia, pokazuje strefy wpływów kulturowych i handlowych, a nie tylko to, kto kogo spłodził biologicznie. Dlatego Kanaan może być ojcem Sydonu. Sydon po prostu należał do tej samej rodziny kulturowej.
Rozumiem.
Z kolei w 11 rozdziale nagle genealogia Sema zostaje niespodziewanie powtórzona, ale tym razem w ujęciu wertykalnym, liniowym.
Czyli zamiast takiego rozgałęzionego drzewa mamy pionową linię w dół. To jest tak jak, wyobraźmy sobie obiektyw kamery w filmie. Najpierw robisz wielkie ujęcie z drona na całe miasto, na 70 narodów, a potem reżyser decyduje się na drastyczne zbliżenie i prowadzisz nas prosto od Sema, z pokolenia na pokolenie, w dół, aż do Teracha, czyli ojca Abrahama.
Dokładnie tak. Ten zabieg ma bardzo precyzyjny cel. On ukazuje po prostu plan wyłonienia, wieś, kogoś w rodzaju wybawiciela. Z tego całego tłumu obiektyw skupia się na jednej rodzinie, z której wyjdzie rozwiązanie.
Ale zanim dojdziemy do tego rozwiązania, jest tam taka rzecz w materiale źródłowym, która moim zdaniem totalnie robi różnicę w czytaniu tego tekstu. Mianowicie celowe zaburzenie chronologii, tak zwana dyschronizacja.
ulubiony zabieg reżyserów.
No właśnie. W 10 rozdziale opisano nam świat z wieloma językami, narody są rozsiane, a w 11 czytamy o wieży Babel, czyli dowiadujemy się, jak do tego w ogóle doszło i dlaczego języki zostały pomieszane.
Przyczyna następuje po skutku.
Jak w filmach, więc na początku masz katastrofę, dymiące zgliszcza, a potem napis na ekranie 3 tygodnie wcześniej. Dlaczego ten antyczny autor zastosował taki zabieg?
Jeśli powiążemy to z szerszym kontekstem wykładu doktora Matthewsa, to odpowiedź jest genialna w swojej prostocie. Autor chciał pokazać te wspaniałe, imponujące narody na świecie, po to, by zaraz potem zrzucić bombę. Chciał powiedzieć, wiesz, zobaczyliście te cywilizacje, no to patrzcie, jak niewiele brakowało, żeby to wszystko zniszczyli własną arogancją w Babel.
Czyli to podkreśla, że interwencja, ta wyższa interwencja, była po prostu konieczna, żeby uratować ludzkość przed nią samą.
Tak, ale zanim to nastąpi, spójrzmy na postać, która pojawia się w tej liście z linii Hama, Kusza. Chodzi o Nimroda.
O, Nimrod, mroczna postać. Został nazwany w tekście potężnym łowcem przed Panem. Zawsze mi się wydawało, wiesz, na pierwszy rzut oka to brzmi dumnie.
Brzmi jak pochwała, prawda?
No, jak taki starożytny superbohater, trochę Herkules, nie?
Zdecydowanie, ale z analizy tekstu wynika, że wcale nie jest to pozytywne określenie. Zupełnie jak w 6 rozdziale Księgi Rodzaju, ten zwrot oznacza tu raczej ogromną arogancję i deprawację. To jest ktoś, kto wręcz narzuca się samemu Bogu.
Buntownik.
Buntownik z wielkimi ambicjami. Zresztą Nimrod jest tu wskazany jako budowniczy Babilonu oraz Niniwy.
Niniwy, czyli stolicy Asyrii. To musimy podkreślić, bo przecież Babilon i Asyria to byli absolutnie najwięksi wrogowie późniejszego Izraela. To oni później, wiesz, zrównali z ziemią ich ojczyzny.
Dokładnie.
Więc czytając o Nimrodzie, oni wiedzieli, że to nie jest historia o dobrym wujku, tylko no, początek największego koszmaru geopolitycznego, jaki mieli przeżyć. I co jeszcze rzuca się w oczy w tym materiale? Zauważyłem, że na tej potężnej liście 70 narodów brakuje samego Izraela.
Zgadza się.
Tekst, który był pisany przecież dla nich, w ogóle ich nie wymienia w tym uniwersalnym spisie.
I to jest właśnie piękno tego planu. Izrael powstaje później z linii Abrahama, ale po co? Mimo całej tej mrocznej historii Nimroda, Bóg zaplanował błogosławieństwo.
Nawet dla nich.
Nawet dla tych tradycyjnych wrogów Izraela wywodzących się od tego tyrana. Dla Egiptu, Asyrii, Babilonu. Zresztą cały ten bunt i koncentracja władzy osiąga swój absolutny szczyt w samej Mezopotamii.
Dobra, to przechodzimy do wieży Babel. Bo tu wjeżdża na pełnej prędkości ludzka pycha, no i powiedzmy sobie wprost, potężna technologiczna arogancja.
Oj tak.
Źródło wyraźnie podkreśla, że użyli tam nowej technologii. W odróżnieniu od takiego, no wiesz, zwykłego kamienia ciosanego, używanego w Kanaanie, oni zaczęli robić wypalane cegły i użyli smoły bitumicznej.
To był gigantyczny skok technologiczny.
Skok, który pozwolił im w ogóle zacząć marzyć o zbudowaniu ziggurat, wieży sięgającej nieba. A motywacja była jedna. Chcieli, i tu cytat, zrobić sobie imię i uniknąć rozproszenia. Co było de facto, no, wbrew bezpośredniemu nakazowi, żeby zaludniać całą ziemię, prawda?
Pełna kontrola nad własnym losem wbrew Stwórcy. Ale wiesz, ten fragment to też mistrzostwo literackie.
No ten komiczny obraz, o którym wspomniałem na początku. Zbudowali ten najpotężniejszy wieżowiec w swojej historii, a Bóg musi po prostu zstąpić, żeby to w ogóle zobaczyć w tym pylu. I to rozczarowanie.
Tak, dr Matthews świetnie to rozkłada na czynniki pierwsze od strony struktury tekstu. Zastosowano tutaj chiazm, czyli taką konstrukcję lustrzaną.
Konstrukcję lustrzaną. Jak to działa?
Idzie w górę, wieża rośnie i w samym centrum, na szczycie narracji, mamy ten moment zejście Boga.
Aha, okej.
A potem wszystko leci w dół. Następuje rozproszenie, koniec budowy, kompletny upadek. Co więcej, mamy tu do czynienia z klamrą kompozycyjną, czyli w literaturze to się nazywa inkluzją. Otwarcie i zamknięcie opowieści powtórzonym motywem języka.
Zauważyłem też w źródle świetną grę słów. Bo w języku tych dumnych budowniczych słowo Babel oznaczało coś, z czego byli niezwykle dumni. Bramę bogów.
Mhm.
Wierzyli, że tymi wypalanymi cegłami zbudowali sobie, no, portal dla bóstw.
Ale po hebrajsku, w języku autora tej relacji, słowo Babel brzmi bardzo podobnie do słowa Baalal, a to oznacza po prostu zamieszanie. Zamiast potężnego portalu do nieba, tekst bezlitośnie wyśmiewa te ich budowle jako pomnik gigantycznego, absurdalnego zamieszania.
Tak, ziggurat, z którego wyszła po prostu jedna wielka dekonstrukcja ich ego. I to prowokuje do ważnych pytań, wiesz, bo jedność narodów w Babel, jak się okazuje, była całkowicie fałszywa. Była oparta na buncie i kontroli.
Tak, Bóg miesza te języki właśnie po to, by powstrzymać to totalitarne zepsucie, żeby zatrzymać ten uniformizm narzucony siłą.
Czyli to nie było tak, że samo rozproszenie było przekleństwem?
Zdecydowanie nie. Zgodnie z analizowaną przez nas wizją zawartą w tekście, prawdziwa różnorodność, ta wiesz, etniczna, kulturowa czy językowa, jest z natury błogosławieństwem, pod warunkiem, że opiera się na stworzenie na obraz Boży. Zresztą to świetnie widać, jak zrobimy przeskok w czasie.
Do Nowego Testamentu.
Tak, do Dziejów Apostolskich, do drugiego rozdziału, czyli zesłania Ducha Świętego. Tam rozproszenie z Babel doczekuje się takiego ostatecznego, niesamowitego odwrócenia podczas Pięćdziesiątnicy. Pielgrzymi pochodzący dokładnie z tych narodów wymienionych wcześniej, wiesz, w Księdze Rodzaju 10.
O, czyli ci reprezentujący Partów, Medów, Elamitów i tak dalej.
Dokładnie oni. Wszyscy słyszą mówiących Galilejczyków w swoim własnym języku. Różnice językowe, wiesz, one nie zniknęły, one zostały po prostu przekroczone nie przez przymus, narzucenie jakiegoś jednego odgórnego języka, tylko przez łaskę.
Dobra, to zmusza mnie do zadania jednego dość prowokacyjnego pytania. Wiesz, bo we współczesnym świecie my tak bardzo, ale to tak bardzo cenimy jedność, za wszelką cenę.
Zgadza się, unifikacja to hasło naszych czasów.
Więc co to wszystko dla nas oznacza? Czy z tego głębokiego zanurzenia w materiał wynika, że każda taka współczesna globalna unifikacja, nie wiem, gospodarcza, technologiczna, ma w sobie ten element tej totalitarnej, toksycznej pychy z Babel?
To na pewno rodzi ważne pytanie o granice. Pomiędzy taką totalitarną, technokratyczną jednością nakierowaną wyłącznie na samo uwielbienie, na kontrolę.
Wszyscy tacy sami?
Tak. A taką prawdziwą wspólnotą opartą na głębszym duchowym fundamencie. Taką, jaka jest chociażby opisana w Księdze Objawienia, gdzie masz wizję przeróżnych języków, plemion i narodów, prawda? Zachowujących swoją odrębność, a jednocześnie chwalących Boga w harmonii.
Zamiast szarych klocków w wielkiej wieży.
Dokładnie.
Słuchajcie, zbliżając się do końca naszej dzisiejszej dyskusji, spoglądając na ten ogólny obraz, widać jak na dłoni, że te z pozoru takie, archaiczne tablice genealogiczne, o których mówiliśmy.
Książki telefoniczne antyku.
Tak, że to nie są suche fakty, to jest po prostu opowieść o potężnym planie dla każdego narodu. A historia wieży to takie ponadczasowe ostrzeżenie przed budowaniem pomników własnego ego.
Trudno się z tym nie zgodzić.
I na koniec chciałem jeszcze nawiązać do słów, które dr Matthews przywołał na finiszu swojego materiału. Słowa z Ewangelii Jana, rozdział 17, werset 3. One, wiesz, one definiują coś, co on nazywa prawdziwą rzeczywistością, czyli życie wieczne.
Mm-hmm.
I on mówi tam, że to polega na osobistym, interaktywnym poznaniu prawdziwego Boga. A nie na naszych własnych wysiłkach technologicznych, tych wielkich budowlach.
Nie jesteśmy zbawieni przez nasze innowacje, prawda?
I to jest na myśl, z którą warto, żeby każdy został na własne rozważanie dzisiaj. Pomyślmy w obliczu wszystkich dzisiejszych nowoczesnych technologii. Tych takich wyścigów szczurów, ambicji robienia sobie imienia.
A to jest przecież chleb powszedni.
No właśnie. Można się zastanowić, czy przypadkiem nie budujemy gdzieś na co dzień naszych takich, wiesz, osobistych ziguratów. Z tych nowoczesnych, wypalanych cegieł jakiegoś prestiżu, całkowitej samowystarczalności.
Kontroli nad wszystkim dookoła.
Otóż to. Czy może jesteśmy gotowi na po prostu odpuszczenie tej kontroli i przyjęcie tego zaproszenia do tej prawdziwej rzeczywistości, wejścia w relacje zamiast budowania kolejnego muru z cegieł?
To jest świetne pytanie do przemyślenia w samotności.
Zdecydowanie. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza analiza tych fascynujących materiałów pokazała, że teksty starożytne potrafią zaskoczyć i warto w nich kopać samemu. Czasami można tam znaleźć klucz do naszych współczesnych problemów.
Odkrywać to samemu to najlepsza przygoda.
No i tym akcentem zamykamy nasz dzisiejszy deep dive. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.